On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim naszym spotkaniu, można powiedzieć, przed wakacjami. Dziś ostatni taki temat związany również z chrztem Polski oraz z początkiem państwa polskiego. Mówiliśmy sobie już o Mieszku, mówiliśmy o Słowianach, o ich kulturze, która została ochrzczona. W ostatnim spotkaniu mówiłem nawet o tym, co było dalej z tą kulturą, czyli mówiliśmy sobie o sarmatyzmie. Dziś natomiast chciałbym cofnąć się w czasie i porozmawiać o tym, jak funkcjonowało państwo pierwszych Piastów i czym była tak zwana reakcja pogańska i ostatecznie chciałbym pokazać, jak rzeczywiście opatrznościowe dla historii naszego państwa, dla naszej kultury, dla naszego chrześcijaństwa, dla nas dzisiaj tak naprawdę, było to, kto tym państwem rządził, dowodził w pierwszych latach jego istnienia. Jak powiedziałem 3 lata temu, na początku naszego spotkania, wierzę bardzo mocno w to, że Pan Bóg jest Ojcem, który czuwa nad nami i rzadko dopuszcza do tego, żeby na świecie działy się cuda, które się oczywiście dzieją codziennie, ale jednak woli, aby to ludzie swoimi siłami, z Jego łaską, dokonywali pewnych rzeczy. I rzeczywiście opatrznością Jego jest to, że na przykład mamy takiego, a nie innego władcę, taki, a nie inny człowiek przychodzi w nasze życie, zaczyna w nie ingerować, usłyszymy jakieś słowo, mamy jakieś wydarzenie. W ten sam sposób Pan Bóg czuwał nad Polską u jej podstaw. Proszę Państwa, dziś w szczególności chciałbym właśnie powiedzieć o tym, co się w Polsce zmieniało po przyjęciu chrztu na początku rządów Piastów. Nie będę już mówił dużo o Mieszku, nie będę mówił też dużo o Bolesławie Chrobrym, tutaj można by gadać i gadać, ale chciałem się skupić głównie na Kazimierzu Odnowicielu, na tym, dlaczego był odnowicielem, z czym musiał się zmierzyć i rzeczywiście, że on jako postać opatrznościowa zaistniał w naszej historii. Proszę Państwa, chrzest Polski spowodował, że Polska zaistniała jako byt polityczny. Wcześniej się nawet tak nie zwała. Bolesław Chrobry, doprowadząc do swojej koronacji w 1025 roku, uczynił Polskę równą innym królestwom w Europie. Był to niezwykle ważny akt, który pokazywał, że nie jesteśmy już jakimś tam państwem plemiennym, tylko rzeczywiście jesteśmy bytem politycznym, z którym trzeba się liczyć, który ma pewną pozycję, ale także jest uznawany przez inne państwa dookoła. Bolesław Chrobry jednak nie rządził długo jako król, gdyż w 1025 roku, jak wiemy, umarł. Władzę po nim przejął syn jego, Mieszko II Lambert, zwany później Gnuśnym. Kim był ten człowiek? To był drugi syn Bolesława. Co ciekawe, Bolesław swojego pierwszego syna, Bezpryma, nie uczynił dziedzicem swojego królestwa. No, trzeba by sobie jasno postawić tezę, że w oczach swojego ojca Bezprym musiał uchodzić za idiotę. No bo albo za człowieka zupełnie bezprawego. Innej możliwości nie było. Ponieważ pierworodny zawsze dziedziczy, zawsze jest tym pierwszym, którego ojciec, w tamtych czasach zwłaszcza, szykuje do przejęcia tego, co ma, swojego tronu. W przypadku Bolesława było zupełnie inaczej. W pewnym momencie Bolesław orientuje się, że Bezprym nie będzie dobrym królem, nie będzie dobrym władcą. No i nie wiemy dlaczego. Albo był niespełna rozumu, albo był człowiekiem bardzo, no, niemoralnym. Wiemy, że moralność Bolesława była taką moralnością poganina ochrzczonego. Znaczy w niedzielę do kościoła wszystkie posty zachowywać, jak ktoś nie pości, to zęby wybić. W piątek zabijać nie wolno, ale w czwartek to już zabijać wolno, a w sobotę można też gwałcić. To był Bolesław Chrobry. Dla niego to było, w jego sumieniu było to wszystko okej. On spełniał prawo, które dostał wraz z chrześcijaństwem, ale jego serce było sercem, no można powiedzieć, jeszcze władcy pogańskiego, który tak, bardzo mocno troszczył się o Kościół, bardzo mocno troszczył się, żeby obyczaje chrześcijańskie w ziemię polską wszczepić, ale nie rozumiał jeszcze tego, że to nie zewnętrzne akty czynią nas chrześcijaninem, tylko nasze wewnętrzne serce. Dlatego był człowiekiem grabiącym, gwałcącym, zabijającym i to mu nie przeszkadzało. Nie przeszkadzało mu w jego moralności, wierzę, że z czystym sumieniem umierał, tak? Będąc przekonany, że był człowiekiem rzeczywiście dobrym i chrześcijaninem wzorowym. Choć dzisiaj z perspektywy naszej takim człowiekiem nie był. Był władcą wielkim, władcą, który wojował ze wszystkimi dookoła i wszystkim tak naprawdę dawał baty. Oczywiście wiele bitew w swoim życiu przegrał, ale wiele wygrał, tak jak wielcy dowódcy, zawsze powtarzam, nie ma do wielkiego dowódcy, który wygrał wszystkie bitwy. I on to właśnie swoim okiem, można powiedzieć, ojcowskim, dostrzega, że Bezprym jest już powiedziałem kim, a Mieszko jest tym, którego warto przygotować na władcę i on go szkoli przy sobie, znaczy idzie z nim na wojnę, wysyła go w różne misje polityczne, pokazuje mu różne perspektywy z tym, jak się sprzymierzysz przeciwko temu, zyskasz to i to, a jeżeli pójdziesz na tego, możesz stracić to i to. Pokazuje mu, jak działa państwo. Mieszko jest takim politykiem, jest można powiedzieć osobą, która jeszcze za życia ojca jest znana w kręgach europejskich i Bolesław daje mu wspaniałą kartę przetargową, doskonałą żonę. Doskonałą żonę, Rychezę, jest to kuzynka cesarza Ottona, partia niezwykła, Mieszko staje się tak naprawdę bliższy cesarzowi niż niejeden jego wasal, ponieważ jest w jakiś sposób skoligacony z szeroko rozumianą rodziną cesarską. Mieszko jest człowiekiem bitnym, człowiekiem inteligentnym i gdy jego ojciec umiera, koronuje się na króla. Ta koronacja była bardzo źle oceniana na zachodzie Europy. Twierdzono, że Mieszko nie powinien bez zgody cesarza zostać królem, nie powinien się koronować. Natomiast w oczach swojego ludu była to decyzja jak najbardziej uprawniona. Mieszko dziedziczy po ojcu olbrzymie królestwo i olbrzymią załogę wojskową. I z punktu widzenia, można powiedzieć, człowieka, który nie widzi problemów, który nie dostrzega zmian, które się dzieją podskórnie w jego państwa, można powiedzieć, że dostał świetny spadek. Jednakże tak nie było. Proszę Państwa, to tak, może takie porównanie w dzisiejszych czasach, jakbyśmy 10 lat temu po śmierci ojca otrzymali pałac zadłużony w kredycie we frankach. Można powiedzieć, super sprawa, pałac piękny, kredyt, mała rata, damy radę i nagle śrub, franek z 2,30 na 5,60 i można sprzedać ten pałac, a i tak jesteś z długami. W takiej sytuacji był Mieszko. Mieszko zaczął rządzić państwem, które wyglądało na państwo wielkie, wspaniałe, a kronikarze nawet mówią, że za czasów Bolesława była to Złota Polska. Złota Polska. Bolesław zwany był Bolesławem Wielkim, my go nazywamy Chrobrym, to jest słowo, można powiedzieć, wczesnopolskie, tak? Ale na zachodzie był Magnus Wielki. Takim przydomkiem został uraczony przez zachodnich, ale też i wschodnich, czyli ruskich kronikarzy. Mieszko ma, można powiedzieć, pełne możliwości, żeby też być wielki. Jednakże za jego czasów zaczyna się dziać coś niepokojącego w tym państwie. Coś, czego on nie widział i jego ojciec nie widział i jego dziadek, nie wiemy, ale chyba też nie widział. Proszę Państwa, od lat 30. X wieku, czyli od lat 930 aż do lat 30. X wieku, to jest przedział 100 lat, niby długo, w Polsce przeprowadzane są trzy rewolucje. Pierwsza, rewolucja grodowa. Lata 30. i 40. X wieku, czyli to są czasy, kiedy rządzi dziadek albo ojciec Mieszka, to czas, kiedy wśród Słowian wybija taki pomysł po latach zupełnie innego funkcjonowania, że koniec życia w lasach i w małych grupkach, zacznijmy budować grody. Grody, które będą przede wszystkim miejscem obrony przed zewnętrznym wrogiem, ale też będą takim miejscem mieszkania. To nie są miasta, ponieważ tam handel no jakoś tam funkcjonuje, ale to nie są ośrodki handlowe, tak, ośrodki rzemieślnicze. Nie, to są ciągle chłopi, którzy jednak, czy tam, nie wiem, myśliwi, którzy mieszkają za murem. Jest bezpieczniej. Można się rozwijać, można mieć szóstkę, a nie czwórkę dzieci, tak? Bo łatwiej jest je obronić. Oczywiście ma to swoje też skutki negatywne, jak zarazy, ale tutaj już może tak nie bądźmy tacy drobiazgowi. To jest wielka rewolucja, mimo że trwała długo, ponieważ po praktycznie 300, 400 albo nawet 500 latach życia koczowniczego albo życia w lasach, Słowianie zaczynają się gromadzić. Drugą rewolucją, olbrzymią rewolucją była tak zwana rewolucja drużyny. Cóż to było? Proszę Państwa, wcześniej, jak o tym mówiłem zresztą w odcinku o Słowianach, Słowianie byli wolni. Każdy był wolny, wszyscy byli równi. Kto rządził Słowianami? Wiec. Oczywiście wiec wybierał jednego, który na wypadek wojny, który na wypadek prowadzenia minimalnej polityki, tak, z innymi ludami, był reprezentantem. Ale mandat, można powiedzieć, do sprawowania tego urzędu dawał mu wiec, czyli zgromadzenie wszystkich wolnych. A wojsko to było pospolite ruszenie, wici tak zwane. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie film Krzyżacy, jak tam jeszcze jest pokazany pięknie, jak jedzie facet z taką żagwią płonącą i krzyczy wici, wici, czyli zbieramy wojsko, tak? Zbieramy wojsko. Wici to była rzecz znana za czasów jeszcze przedchrześcijańskich na terytoriach Polski. Pospolite ruszenie. Każdy mężczyzna zdolny do noszenia broni, stawał w obronie swojej rodziny, swojego majątku, a także o majątku sąsiada, bo wiadomo, logika jest bardzo prosta, tak? Lepiej bić się na ziemiach sąsiada i tam pokonać wroga, niż poczekać, aż sąsiad zginie i wróg przyjdzie do mnie, tak? Bo mi zgwałci żonę i dzieci, pozabija, a lepiej, żeby to zrobił sąsiadowi, więc pójdę mu pomóc, na tamtych ziemiach się będę bił. Ta logika, no, była wśród Słowian logiką normalną. Funkcjonuje to dość dobrze, kiedy ta grupa jest w miarę spójna i nieduża. Kiedy zaczynamy myśleć troszeczkę bardziej globalnie, już jest trudno, no bo sąsiad to sąsiad, ale facet żyjący 650 km ode mnie, no to co za sąsiad? No może tam ci zginą, może nie zginą, nie chce mi się ruszyć. Za daleko, to jeszcze daleko. Po co ja mam ryzykować? Żeby prowadzić politykę na większe odległości, potrzebny jest ktoś, kto ma pomysł i możliwość jego wykonania. Książę. Takimi książętami stają się piastowie. Ale żeby być księciem, trzeba mieć ten mandat, trzeba mieć jakąś możliwość przeprowadzenia swojej woli. I tu dochodzimy do kluczowego momentu w zmianie historii rewolucji olbrzymiej. Drużyna. Otóż książę powoli zaczyna wokół siebie gromadzić wojowników, tych najprawdopodobniej oczywiście najlepszych, w którym mówi: chłopie, odłóż ten pług, odłóż ten łuk myśliwski, żyjesz sobie koło mnie, masz ćwiczyć wojaczkę, jazdę konną, masz być na moje każde skinienie, ale ja ci zapewnię byt. Jesz na mój koszt, twoje dzieci jedzą na mój koszt, twoja żona ubiera się na mój koszt. Będzie zadowolona, zobaczysz. I wielu idzie na ten deal. Wielu Słowian idzie na ten deal, ale także wielu ludzi z zewnątrz idzie na ten deal. Normanów na przykład, czyli Wikingów, którzy są najemnikami, którzy przybywają w te terytoria i mówią: dobra, będę się dla ciebie bił. Jesteś człowiek mocny, jesteś w stanie mi zapewnić odpowiednią pensję, biorę się za to. Goci, Germanie również. I tworzy się drużyna wokół księcia, dzięki czemu książę może wymusić swoją wolę na wiecu. Przychodzi 200 chłopów uzbrojonych w dzidy i w tarcze. Stoi książę i on ma 50 chłopa w zbrojach z mieczami, z koniami, z łukami. No to tych 200 mówi: no dobra, no robimy co chcesz. Robimy co chcesz. No nie kłóćmy się, masz rację, Mieszko. Dobry pomysł zrobiłeś, tak? Karta przetargowa jest. Ta drużyna się rozrasta, dzięki czemu władca może prowadzić swoją politykę. Bolesław Chrobry miał dokładnie ten sam system polityczno-wojskowy. Drużyna na swoim utrzymaniu. O tym piszą źródła również zewnętrzne, tak? Nie tylko polskie źródła, ale także zewnętrzne. O drużynie Bolesława. Bitnej drużynie. To byli tacy Wikingowie, tylko że nie na łodziach, tylko konno. Oni się ciągle musieli bić. Władca, książę, był dobrym księciem, kiedy zapewniał łupy. No bo musiał mieć skądś tą kasę, te pieniądze, żeby tym swoim ludziom płacić. Oczywiście mógł zbierać te daniny, tak? Od ludu, którym rządził. Ale ten system w pewnym momencie musiałby walnąć. No, no, ci ludzie nie są w stanie, oni są w stanie utrzymać siebie, swoją rodzinę, tak? Są w stanie trochę władcy oddać, ale ile oddać? No jednego władcę da się utrzymać, ale stu chłopa, tak? Plus rodzina, plus władca, cały dwór. Ciężko. Dlatego trzeba prowadzić te wojny. Trzeba ciągle się bić, ciągle z kimś walczyć i ciągle łupić. I takim władcą był Bolesław. Bolesław Chrobry był bardziej Wikingiem. Oczywiście nie mówię tutaj o kwestii narodowościowej. Nie był ze Skandynawii, tak? To był Polanin, Polak. Ale był bardziej w mentalności Wikingiem niż na przykład księciem europejskim, który siedział sobie na ziemi, żył z ziemi. Nie, on ciągle się musiał bić. On się bił z Czechami, on się bił z Węgrami, on się bił z Rusinami, on się bił z cesarstwem. I to nie raz się bił w ciągu życia. On ciągle prowadził te wojny. Co rok to wojna. Co rok to jakaś wyprawa. Co rok to jakieś starcie. Po co? Po to, żeby ten system mógł funkcjonować, po to, żeby te łupy były, po to, żeby ci ludzie mu się nie zbuntowali, bo ci ludzie są podstawą jego władzy. To była druga rewolucja. A trzecia rewolucja, największa, chrześcijaństwo. Mieszko, który wpada na pomysł, że Bóg chrześcijan jest chyba potężniejszym Bogiem niż nasi bogowie, bo ci chrześcijanie to nas ciągle łupią. A gdyby nasi bogowie byli potężniejsi, no to my może byśmy ich złupili. A plus do tego, to jest niezły biznes to chrześcijaństwo, ponieważ po pierwsze, zaczynają się ze mną liczyć, nie jestem już jakimś tam psem dla nich. Po drugie, spływa tu mnóstwo wykształconych ludzi, księża, tak, zakonnicy, którzy zaczynają pracować na tej ziemi, chcą, żeby ta ziemia lepiej funkcjonowała. Przecież cystersi tu przyjeżdżali przez wieki i tych chłopów polskich uczyli zupełnie innej sposoby obróbki roli. To była rewolucja też agralna. Świetny pomysł. Przy okazji wiemy, że Mieszko najprawdopodobniej naprawdę się nawrócił, tak? Zwłaszcza te nowe źródła pokazują na to, że on miał tą swoją zmianę mentalności, tak? Przejścia rzeczywiście na chrześcijaństwo. On się chrzci, a w drugiej sytuacji kto się chrzci? Mieszkańcy grodu. I przede wszystkim drużyna. W pierwszej kolejności książę, jego rodzina, drużyna. Nikt z drużynników nie był poganinem. Absolutnie. Oni byli, oczywiście, ich katechumenat był żadny. 3-4 katechezy przed chrztem, tak? Główne prawdy wiary, to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, to, że bogowie starzy nie są prawdziwymi bogami, tak? Zaliczyłem chrzest, koniec. Chrześcijanie. Gród podgrodzia, chrześcijanie. Ale ludzie żyjący dookoła, no już gorzej. Do nich idą misjonarze, głoszą im Chrystusa. Niektórzy ci misjonarze tracą życie. Niektórzy ci misjonarze co chwilę narzekają, że o, ten pogański lud tam ciągle wielbi swoich starych bogów zamiast prawdziwego Jezusa Chrystusa. Jest interes w tym, żeby się ochrzcić. To kolejna sprawa. Książę wokół siebie otacza się ludźmi chrześcijanami. No to nie będę poganinem. Chcę się wybić. No to się chrzczę. Trzy rewolucje, proszę państwa. Grodowa, rewolucja drużyny i rewolucja religijna. I Mieszko dostaje właśnie takie państwo po tych trzech rewolucjach. I ma mały problem. Swoich braci. Bez pryma, starszego, któremu należy się tron, a którego ojciec odsunął, i od Tona młodszego, któremu się tron nie należy, no ale też by chciał coś tam dostać, nie? Bo wiadomo. I on tych braci wyrzuca z kraju. Mieszko II. I to był chyba jego największy błąd polityczny, jeżeli nie jedyny błąd polityczny, który on w swoim życiu zrobił. Wyrzuca ich z kraju. I ci zaczynają kombinować. I w pewnym momencie dochodzi do zderzenia się potęgi Mieszka. A rzeczywiście był to władca wielki, który tak samo jak swój ojciec prowadził te bitwy, prowadził te wojny i walczył też ze wszystkimi, z Czechami, z Rusinami, z Węgrami, przecież z cesarstwem on 2 razy złupił Saksonię. Proszę państwa, Saksonia to jest rdzenne ziemie cesarza. Cesarz był Saksończykiem. On mu złupił, no można powiedzieć, podwórko 2 razy. Dlatego też Mieszko zwany był diabłem na zachodzie. Diabłem. Po tym, co zrobił, był zwany diabłem wschodu. Tak? Bo łupił wszystko, bo potrzebował tą kasę, potrzebował te pieniądze, żeby ten system mógł funkcjonować. Ale w pewnym momencie dochodzi do uderzenia obustronnego, jak z 39. Rusini z jednej strony i cesarz z drugiej strony. Wojska Mieszka zostają zniszczone, Mieszko ucieka, ale zbytnio nie ma do kogo uciekać, bo ze wszystkimi się bił, albo jego ojciec się zbił ze wszystkimi. Ucieka do najbardziej bezpiecznego miejsca, do Czech, ponieważ ma w świadomości kiedyś, że przecież król czeski kiedyś do niego przyszedł o pomoc prosić i on go przyjął z honorami. No to mam nadzieję, że ten król czeski nic mu nie zrobi. No niestety król czeski pamiętał, że Bolesław kiedyś zabił jego kuzyna, więc postanowił wykastrować Mieszka II. Dobrze, że go wykastrował po tym, jak już spłodził syna Kazimierza. Po jego kastracji, chyba taka bardzo nieprzyjemna ta kastracja, może tu nie będę się rozwodził nad tym, po jego kastracji w Polsce zaczyna panować chaos, taki pierwszy. Mieszkowi udaje się wydostać, wraca tutaj do Polski, stara się ogarnąć tą ziemię, dogaduje się z cesarzem. Ja to mówię w bardzo dużym skrócie, tak, bo tu o tych wszystkich rozmowach można by gadać i gadać. Ale niestety umiera. Gdy umiera, jego państwo w zasadzie nie funkcjonuje. Dochodzi do buntu. Buntu możnych, czyli tych drużynników, i buntu ludności. Drużynnicy, zwłaszcza ci najbardziej, bym tak powiedział, na najwyższych szczeblach, buntują się, ponieważ Mieszko nie kontynuował tej polityki Bolesława i Mieszka I. Jego wyprawy wojenne w ostatnim etapie jego życia były seriami klęsk. Oni byli mu wierni, bo to nie byli najemnicy, ale brakowało im pieniędzy. Przestali być elitą. Ich pozycja spadła. Żony im truły, że nie mają na kieckę. A dzieci mówiły, że są głodne. Nie może tak być. Trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Chłopi zaczynają się buntować. Dlaczego? Ponieważ ta drużyna, aby wyżyć, zaczyna te pieniądze ściągać od tych chłopów. Od tych, których wcześniej broniła. Od tych, z których wcześniej tak naprawdę pochodziła. I oni mówią, basta, ile można? Ile można na tą drużynę łożyć? Koniunktura jest akurat w tych latach bardzo zła. Możliwe, że to były też kwestie jakieś rzeczy, których nie mamy możliwości zbadać dzisiaj. Nie wiem, może pogoda była po prostu kiepska przez kilka lat i zbiory były do niczego. Zdarzają się takie historie przecież w historii świata, tak? Lata nieurodzajów. Już w Piśmie Świętym, Starym Testamencie to mamy. No i nagle ta drużyna zaczyna, można powiedzieć, łupić mieszkańców. I ci mieszkańcy mówią, hola, hola, przecież my mamy wiec. Już o tym zapomnieliśmy, ale my przecież nie jesteśmy zwykłymi chłopami, którzy robią na roli. Możemy wziąć dzidę i tą tarczę. Ich jest 50, nas jest 200. No spróbujmy, są lepiej uzbrojeni. Ale może damy radę. I buntują się jeszcze poganie. Ci, którzy nie przyjęli jeszcze wiary. Mówią, dlaczego ci księża nam mówią coś innego, niż nam mówił ojciec, dziadek, pradziadek, a pradziadkowi mówił jego ojciec, jego dziadek i jego pradziadek. I w ogóle dlaczego oni żyją w lepszym świecie, w świecie grodu, tak, za nasze pieniądze i się buntują. Możliwe, że buntowali się też jacyś kapłani pogańscy, tego nie wiemy, ale są takie przypuszczenia, którzy tam czekali gdzieś, aby dojść do władzy. I buntują się też niewolnicy, bo zarówno Bolesław, jak i Mieszko, gdy toczyli te wojny, toczyli też wojny z poganami, z Wieletami, z Prusami, sprowadzali tych ludzi też do siebie, brali ludzi w niewolę, aby zasiedlać swoje terytorium. Tym ludziom jeszcze trudniej było przyjąć chrześcijaństwo, bo nie w zasadzie chrześcijaństwo było coś dla nich nowe. To było coś nowego i to chrześcijaństwo to był też wróg, który ich wziął z ich ziem i przyprowadził tutaj. Dietmar pisze, że zbuntowali się niewolnicy. I zaczyna się robić naprawdę tragedia w tym państwie. Kazimierz Odnowiciel, syn Mieszka i Rychezy, jest w tym czasie w zakonie. Proszę Państwa, nie wiadomo, czy Kazimierz Odnowiciel był pierwszym czy drugim synem swojego ojca. Kronika Wielkopolska mówi, że był drugim, ponieważ pierwszym był Bolesław, który został później nazwany Bolesławem Zapomnianym, a Gal Anonim pisze, że był taki władca, który był tak strasznym władcą, że wszyscy postanowili zapomnieć o tym, że istniał. Ale niektórzy twierdzą, że to bujda i bajka, że po prostu była pewna dziura od 32 do mniej więcej 39 roku, gdzie tu głównie w Wielkopolsce nie ma władzy, wszystko się rozsypuje. I dla późniejszych kronikarzy, przecież Kronika Wielkopolska 300 lat później jest pisana po tych wydarzeniach, ta dziura była nie do przejścia, dlatego wymyślili sobie jakiegoś władcy, który tam rządził, był kiepski i go obalili. Nie wiadomo, kto rządził w tych czasach. Możliwe, że rzeczywiście istniał taki syn, Bolesław, który dostał imię po dziadku, tak, Bolesławie Chrobrym, ale możliwe, że nie. Kazimierz, syn Rychezy i Mieszka, jest w tym czasie w zakonie. Czy Państwa, jest taka prawda chrześcijańska, że wola Boża przechodzi na dzieci przez rodziców do pewnego momentu. Ten moment jest bardzo ważny do uchwycenia, bo w pewnym momencie Pan Bóg zabiera tą rękę z rodziców i rodzice, jak pisze święty Tomasz z Akwinu, zaczynają walczyć z wolą Bożą, a nie ją kierują. Ale do pewnego momentu w życiu dzieci to rodzice są wręcz bogami, którzy mówią, co jest dobre, co jest złe. I Mieszko, będąc takim bogiem w życiu swojego syna, wysłał go do zakonu. Jeżeli miał starszego brata, Bolesława, wysłał go do zakonu po to, żeby w tym zakonie robił karierę, co często się zdarzało. Jeżeli nie miał tego brata, wysłał go po to, żeby otrzymał wykształcenie, ponieważ sam przez swojego ojca był kształcony, a za jego czasów była ta sytuacja polityczna kiepska, prowadził dużo wojen, może się bało jego życie, dlatego go wysyła do zakonu. Tak czy siak wiemy, że Kazimierzowi się tam w tym zakonie średnio podobało, ale dzięki tej opatrznościowej decyzji swojego ojca, całą tą zawieruchę, całą tą wojnę na dwa fronty z księstwem kijowskim i z cesarstwem rzymskim, on przesypia. Nic go nie rusza. Jest w zakonie, zamknięty, modli się, uczy. I to, proszę Państwa, było fundamentalne dla jego życia. Modlitwa i nauka. On uczy się historii, on uczy się filozofii, on uczy się teologii, on uczy się języków. Proszę Państwa, historia. Ja uważam, że dzisiaj, gdyby byle, przepraszam, może to jest dość duże uproszczenie, ale byle 16-latka grającego w gry strategiczne i oglądającego seriale historyczne rzucić gdzieś i cofnąć w czasie, aby został jakimś dowódcą, to on byłby o wiele większym taktykiem niż ówcześni taktycy. Dlaczego? Wcześniej, w pewnym momencie, starożytny Rzym wypracował pewną taktykę wojskową, ale Rzym upada. I ta taktyka upada. I jesteśmy w takim momencie w historii, gdzie wiele bitew wygląda w ten sposób, że 200 chłopa z prawej idzie na 200 chłopa z lewej, spotykają się na środku i się leją. I to jest cała taktyka. Żadnej taktyki. Jak zdarza się jakiś geniusz, który wykorzystuje ukształtowanie terenu, albo próbuje jazdą zajechać od tyłu, albo coś, no to już jest geniuszem na skalę po prostu światową. Wielki dowódca. To są proste rzeczy, o których po prostu ci ludzie się nie uczyli. W związku z tym, jak trzeba było stanąć do wojny, no to 200 chłopa, tak jak mówiłem, z prawej i z lewej spotykało się na środku i się tukli. No i tyle. jest na to mnóstwo przykładów. No wystarczy na przykład wspomnieć Williama Wallace'a i jego największe zwycięstwo, gdzie stanęli na moście i żołnierze brytyjscy postanowili przejść przez most i liczyli na to, że Wallace pozwoli im się ustawić, a oni stanęli na tym moście i wszystkich ich wykosili, zanim tamta drużyna brytyjska przez most przeszła, tak? Największe zwycięstwo Williama Wallace'a, polegające na tym, że po prostu Brytyjczycy nie wpadli na to, że przez ten most po prostu nie przejdą. No, tyle. Geniusz strategiczny Brytyjczyków, zerowy, tak? Po prostu chcieli się ustawić, nie pozwolono im się ustawić. Tyle. W ten sposób też to wyglądało w tamtych czasach, ale Kazimierz dostaje też tą wiedzę, tak? Uczy się historii. Ten wygrał taką bitwę, ten wygrał taką, ten był takim politykiem, ten doszedł do tego. Uczy się też dyplomacji. Nagle dzięki tym naukom dochodzi do wniosku, że nie zawsze wystarczy pokonać przeciwnika, albo nie zawsze trzeba pokonać przeciwnika. Można wygrać jakoś inaczej. I proszę państwa, gdy on dowiaduje się o tym, co się dzieje w Polsce, postanawia do Polski przyjechać i przejąć władzę, ale po śmierci Mieszka niestety nie udaje mu się to i ucieka do mamy, która wcześniej oczywiście uciekła do cesarstwa, do swojego kuzyna cesarza, z którym jej mąż oczywiście bił się kilka razy, no ale co tam, pobili się. Trochę to traktowano wtedy jak jakąś taką bójkę, nie wiem, przy piwie, tak? Mam takie czasami wrażenie, bo ostatecznie rzecz biorąc po roku, po dwóch zawsze sobie wybaczali ci ludzie, tak? Mieszko też miał wybaczone od cesarza, chociaż mu złupił ziemię dwukrotnie. I ona idzie do swojego kuzyna. Przybywa tam Kazimierz do mamy, a mama już szykuje grunt. Opowiada o tym, że w Polsce źle się dzieje. I Kazimierz też chciałby jakby powiedzieć coś z tym zrobić, ale mama mówi, słuchaj, wiesz co, odtąd nie lubił twojego taty. Poczekajmy, może umrze. I rzeczywiście odtąd umiera. Zostaje wybrany nowy cesarz, Henryk, który jest człowiekiem bardzo pobożnym. No to Kazimierz z mamusią do Henryka na kolana i mówią, słuchaj Henryk, sprawa jest taka, ty wiesz co oni tam robią? Oni zabijają kapłanów pańskich. Oni buntują się przeciwko prawowitej władzy. Henryk mówi, kurczę Felek, trzeba by coś z tym zrobić, ale na razie nie robi nic. Myśli. Ten moment zawahania wykorzystuje król czeski, Bezprym. Bezprym mówi, kurczę, w tej Wielkopolsce to się tam i w tym, na tym Śląsku, w tej ziemi Piastów, nie ma władzy. Ja chcę mieć władzę. Jedziemy. Zdobywa Śląsk. Zdobywa Małopolskę. I łupi Wielkopolskę. Proszę państwa, łupi to jest małe słowo. On ją przejeżdża. On ją niszczy. On ją pali do gruntu. Niszczy wszystko i na swoim miejscu, co tylko jest w stanie zdobyć. Po prostu zabija każdego. Bezprym Wielkopolskę miażdży tak, jak wcześniej nie była zmiażdżona. Niszczy wszystkie kościoły, niszczy Gniezno, kradnie kości świętego Wojciecha, pierwszych pięciu braci męczenników. Złoty krzyż Bolesława Chrobrego, tam złoty krzyż. On ważył tyle, co Bolesław, a Bolesław przed śmiercią był tak gruby, że nie był w stanie, mówią, że nie był w stanie stać, dlatego koronowano go na siedząco, tak? Bo już brzuch mu tak urósł, że nie mógł się ruszać, tak? Taki wielki krzyż jest okradziony. Łupi też groby, nie wiadomo dlaczego, na przykład grób Mieszka I został złupiony przez ludzi, przez żołnierzy czeskich. Zdobywa sobie Śląsk, zdobywa sobie Małopolskę, wyrasta na lidera w Legionie. I wtedy cesarz mówi, nie, mój wasal, bo Czesi to byli wasale cesarstwa, zbytnio sobie tutaj pogrywa, zaczyna być dla mnie niebezpieczny. Chodź do Kazimierz, dostaniesz 500 chłopa, 500 zbrojnych, to jest naprawdę bardzo duża siła. Idź zrobić porządek w Wielkopolsce, w swoim kraju. Zacznij sprzątać tam, gdzie jest bałagan. Ale musisz mi przyrzec, że będziesz moim wasalem. Kazimierz się zgodził na to. Oczywiście była to kwestia taka, że oddaje trochę suwerenności, ale on nic nie ma tego. W momencie, w którym na to się zgadza, nie ma nic. Ma tylko możliwość zdobycia. I idzie i odbija Wielkopolskę. Gniezno w ogóle przestaje funkcjonować jako stolica, bo jest tak zniszczone, że sobie tutaj szuka tych grodów, które jakoś tam się ostały i w tych grodach przebywa. Ale orientuje się, że w międzyczasie stały się dwie straszne rzeczy. Po pierwsze, Czesi pozabierali ludzi, wszystkich rzemieślników, których byli w stanie, porwali do siebie. To jest strata ogromna. A po drugie, wielu ludzi, którzy byli ludźmi wolnymi, uciekło na Mazowsze, na terytorium niby państwa polskiego i tam jeden z byłych dowódców jego ojca, Miesław, ogłasza się księciem. I twierdzi, że od dziś Mazowsze to jest osobne księstwo i on jest swoim władcą. Kazimierz jest w sytuacji bardzo tragicznej. Wie, że ma małe siły. To 500 ludzi pozwoliło mu odbić Wielkopolskę, zniszczoną, tak? Ale nie jest w stanie odbić Śląska, odbić Mazowsza, odbić Małopolski. Zaczynam myśleć i się modlić. I wpada na pomysł genialny. Jedzie na Ruś. I tam rozmawia z Jarosławem Mądrym, który, umówmy się, nie znosił Polaków. On pamiętał, jak jego dziadek Kazimierza przyjechał do Kijowa, gwałcił i zabijał. On miał wszelkie, można powiedzieć, resentymenty do tego, żeby nienawidzić Kazimierza. Ale był mądry. I dogaduje się z Kazimierzem. Oddaje mu swoją siostrę, niektóre źródła mówią, że córkę za żonę, więc nie będę tutaj dyskutował o tym, czy to była siostra, czy to była córka, bo są dwa źródła, mówią dwie różne rzeczy, ale oddaje mu kobietę ze swojej rodziny, tak najprościej powiedzmy, za żonę i łączy się z sojuszem. Razem jako sojusznicy zdobywają Mazowsze, pokonują tego Wataszkę, który postanowił być księciem na swoich ziemiach. Co zyskuje Jarosław? Tylko bezpieczną granicę. Co zyskuje Kazimierz? Kazimierz zyskuje kolejną część swojego państwa, olbrzymie terytorium Mazowsza, które już w tej chwili, można powiedzieć, jest najbardziej ludne, no bo wszyscy ci uciekinierzy z Małopolski, z Wielkopolski uciekali na Mazowsze, bo tam Brzetysław Czeski nie dotarł. Świetny sojusz. Sojusz, który nic nie kosztował Kazimierza, a który dał mu wszystko. Dał mu kolejną dzielnicę. Proszę Państwa, ze względu na to, że Kazimierz jest wzmocniony nowymi siłami, no i ma ten sojusz z Rusią, odbija od swojego czeskiego przeciwnika Małopolskę. Małopolska w porównaniu z Wielkopolską w tej chwili to kraj mlekiem i miodem płynący. Dlatego też przenosi stolicę do Krakowa, tak? Ponieważ Gniezna już w zasadzie w tej chwili nie ma. Zostało zniszczone biskupstwo gnieźnieńskie, została zniszczona katedra gnieźnieńska, wszystko zostało zniszczone. Dlatego Kazimierz tworzy nowy punkt, stolicę, która przez lata będzie jego stolicą, stolicą Polski. Proszę Państwa, zaczyna się bić z swoim rywalem o Śląski. Wtedy cesarz się orientuje, że może ten Kazimierz za dużo sobie poczyna. Za dużo. I ostatecznie dochodzi do tego, że pozwala mu ten Śląsk odbić, ale Kazimierz musi płacić trybut roczny, czyli można powiedzieć wynajmuje tylko Śląsk od Czechów. Ale to i tak była sytuacja niezwykle, niezwykle pozytywna dla Kazimierza. Odzyskuje ziemię znów bogate, znów ziemię niezłupione i dzięki temu wzmacnia swoją władzę. Co robi Kazimierz na gruncie, można powiedzieć, tym wewnętrznym? Po pierwsze, na nowo odbudowuje chrześcijaństwo. Zdaje sobie sprawę, że tylko chrześcijaństwo może być spoiwem łączącym te niezależne od siebie ziemie. Po drugie, na przykład liczne fundacje, funduje na przykład opactwo Benedyktów w Tyńcu, opactwo, które funkcjonuje do dzisiaj i przez wieki było takim punktem inteligencji katolickiej, można powiedzieć, na terytorium Polski. On tam znajduje też pomoc, gdy musi coś na przykład przemyśleć, tak? Musi jakąś tam misję dyplomatyczną stworzyć. Czyli tą rewolucję chrześcijańską prowadzi dalej, ale nie jest człowiekiem krwawym, nie mści się na tych, którzy powstali wcześniej i jak pisze Tietmar, zabijali biskupów i kapłanów pańskich, a kościoły palili. Jak pisze chyba jakiś tam ruski kronikarz, w kościołach wilki miały swoje gniazda. No, oczywiście to jest taki poetycki opis, ale pokazuje jasno, że coś tu się działo bardzo mocno. Tylko tym ludziom jakby powiedzieć wybacza. Skąd to wiemy? Nikt nie pisze, Kazimierz wybaczył. Nie, ale nikt nie pisze, że Kazimierz robił coś złego. Mieszko II, gdy został wygnany ze swojego kraju i bezprym przejął władzę, ten starszy syn Bolesława, był tak krwawym władcą, zabijał wszystkich i wszędzie, we wszystkich widział swoich po prostu przeciwników, palił i mordował. Pisano o tym po prostu, tak? Kronikarze o takich rzeczach pisali po prostu, byli przyzwyczajeni. Jak obcięli mu jądra, to też o tym pisano, że został po prostu pozbawiony genitaliów i koniec. Nikt się nie rozwodził, jakie to było straszne. Na Węgrzech przecież chrześcijańskie królestwo. Gdy ktoś wkurzył władcę, to ten mu zalewał uszy roztopionym żelazem. I też o tym pisano po prostu, no. Po prostu, takie były czasy. Ale o Kazimierzu nic nie piszą po prostu, że się mścił, że mordował. Piszą, że się rozprawił ze swoimi przeciwnikami, ale nie prowadził żadnych czystek. Wręcz przeciwnie, w jakiś sposób ta odnowa, która przyszła razem z nim, chrześcijańska, była znów odnową misyjną. Na nowo tym ludziom głosi się Chrystusa i przebaczenie. Na nowo buduje się struktury kościelne, na przykład biskupstwa. Co ciekawe, Mieszko doskonale potrafił rozegrać tą kartę religijną, aby upokorzyć swojego przeciwnika, czyli władcę czeskiego. Zwycięstwo polityczne Kazimierza, bez żadnej rozlewu krwi, upokorzyć swojego przeciwnika. Nie dość, że odebrał mu Śląsk, wprawdzie musiał za niego płacić, odebrał mu Małopolskę, to jeszcze upokorzył go w oczach Ojca Świętego. Wielkie zwycięstwo polityczne Kazimierza. Kazimierz Wielki przy swojej śmierci, a umarł dość młodo, ponieważ nie miał 50 nawet, proszę państwa, odzyskał ziemię, które stracił jego ojciec. Jest to niezwykle wielkie osiągnięcie, ponieważ zostawia państwo odbudowane, znaczy odbudujące się, można tak powiedzieć, i państwo zmienione. Rewolucję chrześcijańską prowadzi dalej. Rewolucję grodową prowadzi dalej. Rozbudowuje ośrodki grodowe. Odbudowuje te, które zostały spalone. Ludność znów wraca do tej mentalności europejskiej, mentalności miejskiej, bo przecież część tych grodów zaczyna zamieniać się w miasta, jak Kraków. Ale proszę państwa, robi coś jeszcze innego. Przerywa rewolucję drużynową. Dochodzi do wniosku, że to nie tędy droga, że koniec z byciem najeźdźcą na prawo i lewa. Trzeba być chrześcijańskim władcą. I swoim drużynnikom zaczyna nadawać ziemię, czyli to, co jest na zachodzie Europy. Z mentalności drużynowej Polska wchodzi w mentalność feudalną. Mamy rycerza, który dostał od władcy ziemię, którą otrzymał od Boga, i ten rycerz oddaje się swoją służbę panu za to, że dostał ziemię. Z ziemi ma się wyżywić, wykarmić i uzbroić. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić, ziemia mu jest zabierana, a jeżeli jest w stanie to zrobić, ziemia przechodzi na jego syna. Pierwsi rycerze feudalni w Polsce to czas Kazimierza Wielkiego. Skąd Kazimierz to wiedział? Skąd miał taki pomysł? Z tego zakonu, w którym siedział w młodości. Tam uczył się, jak funkcjonuje Europa. Tam mu mówili, jak to wygląda na świecie. I tam doszedł do tego, że jest to system lepszy. Jest to system, który nie grabi wszystkiego. Tylko ten facet, który jest na tej ziemi, w pewnym momencie patrzy na tych swoich chłopów jako na swój biznes. Nie może ich złupić jednej wiosny tak, że nie będą mieli z czego żyć, bo mu uciekną albo umrą z głodu i kto będzie na niego pracował. On musi tutaj zrobić z nim jakiś deal. I ci rycerze, bo to już zaczynają być rycerze, robią deal z tymi chłopami. Zaczynają żyć z ich utrzymania i ich jednocześnie bronią. Pojawia się pewna więź społeczna, której wcześniej nie było, która została zachwiana. Uważam, że Kazimierz był kolejnym wielkim piastem, który nastąpił na tronie Polski. Ta jego odnowa kolejna chrześcijaństwa zamyka pewien rozdział początków chrześcijaństwa w Polsce, początków w ogóle państwowości polskiej, która z kraju bitnego, tak, takiego rozpychającego się łokciami na prawo i lewo, zamienia się w kraj spójny, który rozwija się wewnętrznie i rozwija się też chrześcijańsko wewnętrznie. Oczywiście, zaraz mi ktoś powie, a już przy następnym władcy wojny domowe i tak dalej. Jasne, ale to już były rzeczy, które były wszędzie. Były na zachodzie, w cesarstwie, w państwie Franków, wszędzie, we Włoszech. Te konflikty, które następowały po Kazimierzu Wielkim, były tymi samymi problemami, z którymi się zmagała cała Europa. I cała Europa musiała się z tym zmierzyć. Ale skończyły się te nasze pogańskie problemy. Proszę państwa, na tym to tyle. Mam nadzieję, że widzą państwo, że ta rocznica 1050-lecia Chrztu Polski została nam dana, żebyśmy trochę powspominali. Ale też nie powspominali tylko po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość, ale żeby uczyć się od przodków. Uczyć się od przodków, że w chrześcijaństwie jest nasza kultura, w chrześcijaństwie jest nasze miejsce i warto, naprawdę warto cieszyć się z tego, że piastowie postawili na tą kartę, bo dzięki temu jesteśmy narodem, jakim jesteśmy. Słyszymy się po wakacjach. Do usłyszenia.